Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie. A w studiu naszego gościa pan poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw zbadania tego, co stało się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie ministrze, mówiliśmy w pierwszej części, że te zawiadomienia i takie ostrzeżenia zwyczajne poszły do poszczególnych redakcji, do poszczególnych osób, które zarzucają publikację, tłumaczenie raportu WSI przed publikacją na język rosyjski. Wiem, że już te zawiadomienia poszły, a do premiera pójdzie jutro.
Tak, do premiera niestety pójdzie dopiero jutro. Bardzo przepraszam pana premiera, że z opóźnieniem, ale rzeczywiście rację mają mecenasi, którzy twierdzą, że najpierw powinno pójść zawiadomienie dotyczące źródła zła, czyli tutaj chodzi przede wszystkim o publikacje we Wprost i w Gazecie Wyborczej, a dopiero później tych, którzy te nieprawdy, kłamstwa powtarzali. No musi być jakaś hierarchia, ona jest trochę inna niż w hierarchia, którą pan Donald Tusk sobie przypisuje, no ale porządek prawny musi być zachowany, więc on dostanie dopiero jutro to zawiadomienie i przestrogę, iż powtarzanie tych kłamstw tylko pogorszy jego sytuację, tak jak każdego, który je pogarsza. Zresztą ta sprawa jest tak absurdalna, tak zupełnie niebywała, iż może dwa słowa na ten temat trzeba
bardzo
powiedzieć.
Proszę.
Jeżeli można. Otóż raport o zweryfikacji Wojskowych Służb Informacyjnych został przekazany panu prezydentowi, o ile się nie mylę, w lutym, chyba 12 lutego 2007 roku. 16 lutego został podpisany przez pana prezydenta i tym samym, dlatego, bo na tym polega regulacja ustawowa, zwolniony z tajemnicy państwowej, ujawniony. Do tłumaczenia był przekazywany partiami, najpierw chyba był język angielski, potem inne języki, wreszcie na końcu język rosyjski, między innymi dlatego, byłby tak czy inaczej przetłumaczony jak każdy język kongresowy, dlatego że raport był dyskutowany w gremiach naukowych i państwowych we wszystkich państwach, zwłaszcza państwach Europy i Stanów Zjednoczonych i Ameryki, ale w maju pokazały się fałszywe, czy też z błędami, licznymi błędami tłumaczenia samych Rosjan, które wprowadzały w błąd i opinię publiczną, no i przede wszystkim ewentualnych naukowców, którzy by nad tym dyskutowali, i opublikowanie tłumaczenia, czy też materiału, który by miał wszelkie cechy wiarygodności, było absolutnie niezbędne i dlatego w połowie maja, o ile się nie mylę, został przekazany do tłumaczenia na rosyjski. Najpierw część główna, potem załączniki tej części głównej i to tłumaczenie w dwóch partiach zostało dokonane przez obywatelkę polską. Ja ze zdziwieniem, ale też zrozumieniem, pełnym zrozumieniem zobaczyłem, że są teraz takie gazety, które bardzo o równość dbają i o to, żeby nikomu nic nie wytykać, ale w tym wypadku wytknęły tej pani, że jest pochodzenia rosyjskiego. Rzeczywiście to jest żona polskiego dyplomaty, obywatelka polska, ale pochodzenia rosyjskiego, profesor filologii, o ile się nie mylę, nie mieszkająca zresztą w żadnym takim osiedlu, które tam zostało wskazane, tylko zupełnie gdzie indziej, ale tu już nie będziemy w te szczegóły wchodzili. Wszelkie tłumaczenia, wszystkie języki, na angielski, na niemiecki, na rosyjski, wszystkie były robione oczywiście z ujawnionej i opublikowanej w monitorze polskim publikacji. Żaden materiał nie wydostał się z sejfu w komisji weryfikacyjnej przed publikacją, czyli przed ujawnieniem przez prezydenta Rzeczpospolitej. Zresztą w zamówieniu, które teraz jest pokazywane, które posłowie różne rzeczy mi zarzucający, czy też media, które tę kampanię prowadzą, próbują zarzucać, w tym zamówieniu jest jasno powiedziane, że chodzi o tłumaczenie monitora polskiego, czyli oficjalnego druku państwa. państwowego. Widzicie więc państwo, że wszystko jest zupełnie absurdalne, zupełnie nie mające w związku z jakąkolwiek, z jakimkolwiek realnym zarzutem, czy jakąkolwiek, nie tylko nieprawidłowością, ale uchybieniem, niestosownością, czy czymkolwiek takim, no ale jest powtarzane nieustannie, ale robi się z tego niesamowitą awanturę i niesłychaną histerię. W związku z tym nie ma innego sposobu. Wszystkie osoby powtarzające te kłamstwa staną przed sądem i mam nadzieję, że uzyskają stosowną satysfakcję w postaci kary finansowej na jakiś zbożny cel charytatywny. Myślę, że związany z problematyką i z potrzebą społeczności katolickiej, bo te osoby byłoby dobrze, gdyby na taki cel właśnie wpłaciły pieniądze.
Panie ministrze, temat dzisiejszych naszych rozmów to afera smoleńska, bo z jednej strony mamy do czynienia z tymi wydarzeniami z 10 kwietnia 2010 roku, ale później po tych wydarzeniach i całą tą sekwencją zdarzeń, które doprowadziły do 10 kwietnia 2010 roku, do rozdzielenia wizyt, o tym wszystkim jakby też musimy pamiętać, że są te trzy takie etapy: przed 10 kwietnia, 10 kwietnia i po 10 kwietnia. I po 10 kwietnia mamy do czynienia chyba z czymś, co moglibyśmy nazwać taką aferą smoleńską, z jakimś takim ciągiem zdarzeń zupełnie niespodziewanych, jakiś takim, jakąś biernością władzy, administracji rządowej, niezwróceniem się do organizacji międzynarodowych o pomoc. Wrak Tupolewa ciągle jest na terenie Federacji Rosyjskiej. Problemy z czarnymi skrzynkami, problemy z w ogóle ze znalezieniem ciała Anny Walentynowicz. Pomimo tego, że już była jedna ekshumacja, okazuje się, że rodzina nie znajduje pośród dokumentacji wszystkich kobiet, które prokuratura przekazała rodzinie Anny Walentynowicz, tej dokumentacji związanej z mamą czy z babcią, panią Anią Walentynowicz. Więc jesteśmy prawie 4 lata po tym, co się wydarzyło, a wydaje się, że poza tym propagandowym zespołem Macieja Laska nie mamy nic.
No, ten zespół jest właśnie też tylko propagandowy, wprawdzie suto opłacany, ale jego rolą jest wyłącznie przykrywanie kłamstwa smoleńskiego. Ale jeżeli można, pozwolę sobie na jedną korektę. Jeżeli mówimy o tym aferalnym charakterze dramatu smoleńskiego, a niewątpliwie taki aferalny charakter dramatu smoleńskiego też jest, to mnie się wydaje, że on się da odnieść i że trzeba go odnieść także do tej pierwszej części, pierwszego etapu. Ja akurat mam z sobą tutaj uzasadnienie, prokuratorskie uzasadnienie, to nie jest mój tekst, który Państwu teraz chcę przedstawić, tylko prokuratorskie uzasadnienie związane ze śledztwem dotyczącym przygotowań. I tutaj jest opis wydarzeń, które naprawdę są nie do wyobrażenia, iż coś takiego mogło mieć miejsce. Tutaj pisze się na stronie 314, iż oto Biuro Ochrony Rządu kierowało przed wylotem samolotu 10 kwietnia z prezydentem na pokładzie, kierowało depesze do swojego odpowiednika po stronie rosyjskiej, no ale nie wysyłało ich bezpośrednio, tylko poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. I piszą prokuratorzy: w pismach tych zawartych zostało szereg postulatów do strony rosyjskiej dotyczących zabezpieczenia wizyty, które następnie zostały zrealizowane przez ambasadę notami. Tutaj się wylicza, jakimi notami numer PD 1048/2010 z dnia 31 marca 2010 i tak dalej, i tak dalej. W notach tych dokonano dowolnego przekształcenia próśb Biura Ochrony Rządu. I tak, w miejsce prośby o zapewnienie samochodu VIP dla prezydenta RP z małżonką w wersji opancerzonej, w notach i prezesa Rady Ministrów, w notach zawarto prośbę o zapewnienie samochodu VIP Ponadto pominięto prośbę o zabezpieczenie prewencyjne w miejscach czasowego pobytu w części dotyczącej uwzględnienia posterunków obserwacyjno-strzeleckich. Pominięto prośbę BOR o określenie przez miejscowe służby ochronne stopnia zagrożenia wobec osób ochranianych i delegacji polskiej. A mówiąc krótko, było tak, że Biuro Ochrony Rządu wysyłało depeszę, ale nie bezpośrednio, ale poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale depesza, która wychodziła z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do służb rosyjskich, była już inna niż ta, którą napisało Biuro Ochrony Rządu. I to inna w fundamentalnej kwestii. BOR żądał dla prezydenta samochodu opancerzonego, ale MSZ zmieniało treść tak, że żądano zwykłego samochodu. BOR żądał posterunków obserwacyjno-strzeleckich, ale z MSZ do Rosji wychodziła już depesza, w którym tego nie żądano. BOR informacji o stopniu zagrożenia, by służby rosyjskie przysłały, ale z MSZ już wychodziła depesza bez tego żądania. Krótko mówiąc, pan minister spraw zagranicznych, a zwłaszcza jego służby, dokonywały takiej zmiany depesz Biura Ochrony Rządu odnośnie pana prezydenta, które w sposób fundamentalny, zasadniczy obniżały bezpieczeństwo prezydenta i narażały jego życie na zagrożenie. Bo jeżeli zamiast samochodu pancernego żąda się zwykłego samochodu, no to to jest wystawianie prezydenta na najwyższe zagrożenie. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. Jeżeli zamiast posterunków strzeleckich mówi się o posterunkach obserwacyjnych, no to rozbraja się, pozbawia się fizycznej ochrony pana prezydenta. Jeżeli nie przesyła się depeszy żądającej przysłania informacji dotyczącej zagrożeń i sytuacji związanej z ewentualnymi problemami dla prezydenta po stronie rosyjskiej, no to sprawia się, że służby nie mogą się przygotować do tych zagrożeń. To jest rzecz zupełnie niebywała. Ja pierwszy raz coś takiego widzę przy przygotowywaniu wizyt. Taką rzecz można by tylko wyczytać lub obejrzeć w książce lub w filmie kryminalnym mówiącym o tym, jak przygotowywany był spisek przeciwko prezydentowi. Tylko w takiej wersji dotychczas, w takiej konwencji dotychczas można było z taką rzeczą się spotkać, żeby Ministerstwo Spraw Zagranicznych zmieniało depesze na szkodę prezydenta. A mówię o tym dlatego, że to jest właśnie straszliwa afera. Ona jest później, tak jak ojciec słusznie wskazuje, po dramacie, gdy doszło już do śmierci prezydenta i całej polskiej ekipy, całej polskiej delegacji, ona później jest kontynuowana różnymi działaniami pana premiera i jego przedstawicieli, mających tuszować to, co się stało. No ale najpierw zrobiono wiele, żeby prezydent był wystawiony na niebezpieczeństwo, był wystawiony na zagrożenie, był pozbawiony możliwości ochrony i ewentualnego zabezpieczenia. To jest jedna afera. Zarówno przygotowania, które były przygotowaniem do zagrożenia, jak i późniejsze działania mające zatuszować rzeczywisty przebieg wydarzeń, to jest jedna wspólna afera. I ona ma nawet swoją ikonografię, jeżeli tak można powiedzieć. Ikonografią tym tą kropką nad i straszliwą jest zdjęcie pokazujące pana premiera Donalda Tuska i pana premiera Władimira Putina, jak się śmieją nad szczątkami ofiar smoleńskich, jak przybijają sobie piąstki. To właśnie charakteryzuje to, co ojciec nazwał aferą smoleńską. Nie wiem, jakiego słowa tak naprawdę należałoby użyć. Wiem, że takie rzeczy dotychczas rzeczywiście można było tylko obejrzeć w kinie lub przeczytać w książkach mówiących o tym, jak przygotowuje się dramatyczne wydarzenia wymierzone w najwyższe osoby w państwie.
Panie ministrze, w ostatnim czasie także mamy do czynienia z sekwencją zdarzeń, które jednak No, gdy się przyjrzeć, układają się w pewną całość. Wyłuskiwanie poszczególnych profesorów, którzy współpracują z zespołem z badania tego, co działo się 10 kwietnia, zawieszanie profesorów w ich czynnościach dydaktycznych. No jednak ludzie, którzy kłamali ze strony rządowej, ze strony administracji państwowej, w niczym zawieszeni nie zostali. Mało tego, wielu z nich awansowało, łącznie z Ewą Kopacz.
Bardzo przepraszam, proszę ojca, ale tak, znaczy było jeszcze inaczej. Wszyscy awansowali. Wszyscy, którzy brali udział w tych przygotowaniach i wobec których można wskazać uchybienia, nieprawidłowości, czy wręcz w moim przekonaniu przestępstwa związane z tym przygotowaniem, wszyscy oni awansowali. Od pani Kopacz przez pana Arabskiego, pana Parulskiego, pana Millera, szefów Biura Ochrony Rządu, oni wszyscy po prostu awansowali. Awanse po roku 2010 mają bardzo jasną, jednolitą linię i bardzo jasne źródło. Jeżeli uczestniczyłeś w przygotowaniu wizyty i jeżeli coś zrobiłeś na niekorzyść prezydenta, na pewno awansujesz. Tak to wygląda, to straszne, ale rzeczywiście taka prawidłowość jest łatwo zauważalna. Co więcej, jesteś bezkarny. Pan Arabski został ambasadorem w jednym z ważniejszych krajów Unii Europejskiej, a w Hiszpanii objęty jest z tego tytułu immunitetem i uważa, że jest bezkarny, chociaż nawet prokuratura nie ma wątpliwości, że powinien zostać objęty zarzutami w związku z jego działaniami przy przygotowaniu wizyty. Proszę pamiętać, że on był na dzień przed katastrofą uprzedzony i są w tej sprawie zeznania, które w tym uzasadnieniu, o którym przed chwilą mówiłem, są zawarte przez swoich współpracowników, że nie ma ze strony rosyjskiej pozwolenia na lądowanie Tu-154 na lotnisku Siewierny. Powiedział wtedy: zostawcie to mnie, ja to załatwię. I nie załatwił. Do końca tego pozwolenia nie było. To oznacza, że strona rosyjska może teraz w najróżnorodniejszy sposób próbować się wykpić z odpowiedzialności za cały przebieg wydarzeń, bo rzeczywiście nie dopilnowano, nie załatwiono. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, jakie są motywy, które sprawiły, że pan Arabski z jednej strony powstrzymał urzędników, którzy chcieli to zrobić i załatwić, doprowadzić do tego, żeby było to zezwolenie na lądowanie, a z drugiej strony sam tego nie zrobił, chociaż przyrzekł, że to zrobił. To oczywiście do niego należało, to był jego obowiązek, ale byli tacy urzędnicy, którzy powiedzieli: my to zrobimy za ciebie. Nie, nie róbcie, ja zrobię sam. I nie zrobił.
No, panie ministrze, a na czym polegają te główne ustalenia, takie tezy, gdybyśmy mieli wymienić w kilku punktach zespołu parlamentarnego to, co już się udało ustalić po tych prawie 4 latach?
My się koncentrujemy na wszystkich, znaczy podejmujemy próby ustalenia wszystkich tych trzech podstawowych części dramatu smoleńskiego, czyli zarówno przygotowań samego przebiegu wydarzenia, jak i później śledztwa czy braku śledztwa po tej tragedii. No ale oczywiście główny wysiłek jest skoncentrowany wokół spraw związanych z samym przebiegiem tragedii, samym przebiegiem dramatu. I tutaj nasze ustalenia czerpiące w dużym stopniu z materiałów dostępnych, z analizy czarnych skrzynek, z analizy zdjęć wraku, z analizy zwłaszcza systemu TAFS i FMS, czyli tych systemów amerykańskich, które były nam dostępne bezpośrednio dzięki możliwościom, jakie nasi amerykańscy uczeni mają z badań, które oni sami robili, symulacji i badań laboratoryjnych, także z analizy szczątków wraku, który poprzez zdjęcia zrobiliśmy i zrekonstruowaliśmy ten wrak. Ten materiał dowodowy jest bardzo szeroki i jest materiałem szerszym, nieporównanie, niż ten, który był brany pod uwagę przez pana Millera, bo pan Miller po prostu, ani jego ludzie, żadnych badań w ogóle nie zrobili, a tutaj badania były szerokie. takie zrobione? Otóż one uwzględniają także cały kompleks problematyki związanej ze sprowadzaniem samolotu na ziemię. W zespole parlamentarnym pracują nawigatorzy wojskowi, którzy są w stanie i dokonali bardzo wnikliwej oceny sposobu sprowadzania samolotu na ziemię. Tutaj bardzo dużą rolę odegrało to, że jesteśmy w posiadaniu tajnego raportu pana Edmunda Klicha, który jednoznacznie stwierdza, że ten samolot nie tylko był sprowadzany źle, nie tylko wprowadzano systematycznie w błąd polskich pilotów, podając fałszywe dane dotyczące wysokości i odległości w stosunku do pasa startowego, ale także przede wszystkim przejęte zostało sprowadzanie tego samolotu z rąk tych, którzy powinni to robić, czyli nawigatorów na lotnisku, przez centralę w Moskwie o kryptonimie Logika, gdzie generał rosyjski wydawał polecenia bezpośrednio nawigatorom znajdującym się w Smoleńsku. To było oczywiście złamanie wszystkich możliwych reguł i pokazuje, że to bezpośrednio najwyższe władze w Moskwie przejęły na siebie odpowiedzialność za przebieg wydarzeń i to właśnie generał Benedyktow doprowadził do tego, że wymuszono na nawigatorach na wieży smoleńskiej podawanie fałszywych informacji. Przedtem jednak, i o tym trzeba też jasno powiedzieć, podjęto decyzję o zupełnie błędnym ich sprowadzaniu. Oni, polski samolot Tu-154, był już w niedoczasie w momencie, kiedy znalazł się, przygotowywał się do wejścia na ścieżkę. On był tak poprowadzony, żeby nie zdążył ustabilizować przyrządów i żeby nie zdążył rzeczywiście ustabilizować swojej pozycji względem ścieżki schodzenia. A więc wszystko od samego początku było przygotowane niejako na niekorzyść polskich pilotów i polskiego samolotu. Włącznie z tą ostatnią komendą, którą wydano kapitanowi majorowi Protasiukowi w tym momencie, jak pisze pan Edmund Klich, kiedy po ludzku rzecz biorąc, on nie miał już szans wydostać się z pułapki. Nawigatorzy podali mu rozkaz odejście na drugi krąg w momencie, jak pisze Edmund Klich, kiedy to wykonanie tego rozkazu już nie było możliwe. Jednak pan major Protasiuk potrafił podnieść maszynę. Ona się rzeczywiście poderwała i weszła na ponad 30 metrów nad poziomem pasa i w tym momencie doszło do eksplozji, która rozpoczęła się i niszczenia maszyny, które rozpoczęło się mniej więcej na 50-60 metrów przed miejscem, gdzie rosła brzoza i samolot w kolejnych fazach niszczenia i eksplozji rozpadł się ostatecznie na kawałki w powietrzu mniej więcej na wysokości 15 metrów nad lotniskiem, już na tej polance, gdzie poszczególne jego części runęły na ziemię. Ten samolot, jak już wielokrotnie mówiłem, nie dlatego się rozpadł, że uderzył w ziemię, lecz uderzył w ziemię dlatego, że się rozpadł. Potwierdza to analiza, jaką zrobiliśmy. Przedstawiłem jej fragment dzisiaj w telewizji Trwam. Rekonstrukcja jego poszczególnych faz rozpadu, pokazująca, że samolot jest zniszczony w ten sam sposób, na całej swojej długości. Zniszczenia mają ten sam charakter, tę samą naturę. Cała jego wierzchnia, górna powierzchnia są zupełnie zdarte, zniszczone, rozwarte na skutek działania fali energii, która się przetaczała przez ten samolot od wewnątrz. Dlatego one mają jednolity charakter zarówno na dziobie, jak i w środku samolotu, jak nogi z tyłu samolotu, a przecież przednia część samolotu upadła na kołach, na podłożu, na podłodze, a tylna część samolotu, jak Państwo pamiętacie, leży kołami do góry, leży obrócona do góry nogami. Gdyby samolot tak właśnie upadł na ziemię, no to inne zniszczenia powinny mieć miejsce z przedniej części samolotu, bo on musiałby szorować po ziemi i wtedy podłoga byłaby najbardziej zniszczona i ona byłaby zupełnie porozrywana, koła by były w zupełnym rozpadzie i tak dalej, a tutaj nawet reflektory na dole pod kabiną, pod kokpitem są całe, zupełnie nietknięte, koła są całe, goleń jest cała, ta przednia goleń samolotu. W związku z tym inne byłyby zniszczenia z przodu i inne byłyby zniszczenia z tyłu, a one są tożsame. To potwierdza tezę o tym, że samolot został zniszczony na skutek eksplozji, która uniemożliwiła kapitanowi Protosiukowi uratować załogę, uratować delegację, uratować prezydenta Rzeczpospolitej. I to są podstawowe tezy dotyczące samego przebiegu dramatu. Jeżeli zaś chodzi o to, co nazywamy słusznie aferą smoleńską, to, jak już mówiłem, najlepiej jest charakteryzowane przez to zdjęcie i przez powierzenie całego śledztwa w ręce rosyjskie oraz ochronę zarówno po stronie rosyjskiej, jak i po stronie polskiej osób zamieszanych w ten dramat. One zostały objęte szczególną osłoną prawną, polityczną i, co ważniejsze, medialną, bo tutaj rola mediów jest nie do przecenienia właśnie w aferze smoleńskiej. One odegrały i odgrywają po dzień dzisiejszy olbrzymią rolę. To media próbowały i skierowały cały atak na kapitana Protasiuka i polskich pilotów. To media kierowały od początku atak na prezydenta Rzeczpospolitej. To media wreszcie zrobiły z bohaterskiego, dzielnego i najwybitniejszego w dziejach po 89 roku polskiego lotnictwa generała Błasika pijaka, który doprowadził do tej tragedii. To wszystko jest rola mediów. Po dzień dzisiejszy minister spraw zagranicznych, pan Sikorski, upiera się, że to jest wina polskich pilotów. A przecież trzeba przypomnieć, że to jego decyzja podjęta jakieś 15, 20 minut, może 30 minut po tej tragedii, kiedy oświadczył, że do tego doszło na skutek winy polskich pilotów. To oświadczenie zawiera w sobie już cały dramat, który rozgrywa się po dzień dzisiejszy, bo tym oświadczeniem minister spraw zagranicznych, który ma prawo, przywilej, ale i obowiązek reprezentowania narodu i państwa polskiego na zewnątrz, zdjął ze strony rosyjskiej wszelką odpowiedzialność, bo jeżeli winę, a on to powiedział, on to stwierdził, on to przyjął. Jeżeli winę ponoszą polscy piloci, no to znaczy, że strona rosyjska ani nie musi czegoś badać, ani nie musi się czuć odpowiedzialna, ma w pełni wolną rękę, bo minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej od razu, jeszcze nikogo nie znaleziono, jeszcze nie zbadano żadnego ciała, jeszcze nie dokonano jakiejkolwiek analizy, a on już deklaruje, bierze na Polskę, zrzuca całą odpowiedzialność i całą winę za to, co się zdarzyło. To jest, tak powiem, zakres afery smoleńskiej. Być może należałoby użyć nieporównanie bardziej dosadnego słowa, ale to byłoby niemożliwe, gdyby nie media, które nadają temu szczególny wymiar, które to chwalą, które to aprobują i które uniemożliwiają niejako w ogóle badanie tragedii smoleńskiej, organizując nagonki, organizując polowania z nagonką na tych, którzy chcą prawdę rzeczywiście ustalić, wyjaśnić i podać do wiadomości publicznej. Na końcu tego mogę powiedzieć tylko, że chociaż z zainteresowaniem patrzę na te wysiłki różnych gazet wyborczych, czy TVN-ów, czy tego typu mediów, ale nie wróżę im powodzenia. Nie wróżę, tak jak nie miały powodzenia ani Trybuna Ludu, ani inne tego typu pisemka odnośnie sprawy Katyńskiej, chociaż też również później, wtedy zastraszano ludzi, nawet sadzano do więzienia prześladowano w najróżnorodniejszy sposób, ale Polacy wiedzieli, że do prawdy o Katyniu muszą dojść i doszli. Tak samo będzie teraz, więc próżny ich trud, próżne ich wysiłki, a można im tylko współczuć, dlatego że naprawdę przejdą do historii jako ludzie o miedzianych czołach i kamiennych sercach.
Pan minister Antoni Macierewicz dzisiaj w naszym studio. Zapraszamy Państwa do rozmowy z naszym gościem. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej, a także 655 23 33 i 66 dla słuchaczy z zagranicy. Telefony w naszej rodzinie bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do audycji?
Proszę bardzo, jest pan na antenie. Kto mówi skąd?
Władysław Wielkopolska.
Witamy.
Proszę. Ja mam takie pytanie do pana ministra.
Tak, słucham.
Mianowicie, chodzi o to, że Rzecz w Smoleńsku działa się w jasny dzień. Jak wynika z płyty, którą posiadam również, nagrania, część Rosjan widziało samolot lecący i wypowiadało się na temat tego, że w ogonie samolotu widoczna była kula ognia i część ogona w powietrzu odpadła. O tym się w ogóle nie mówi. Czy to, co było nagrane na płycie jest prawdą, czy też to się unika wypowiedzi Rosjan, którzy się wypowiadali, że widzieli samolot, który w powietrzu się rozpadał. To tyle, dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja nie wiem, prawdzie do jakiej płyty pan się odnosi, ale chcę potwierdzić pana relację. My dysponujemy kilkudziesięcioma zeznaniami. Kilkudziesięcioma, chcę powtórzyć, nie kilkoma, nie kilkunastoma, ale kilkudziesięcioma zeznaniami mieszkańców Smoleńska i okolic, a którzy widzieli lub słyszeli eksplozję samolotu. Różnie ją opisują, ale wszyscy zgadzają się co do dwóch kwestii. Mianowicie, że sam fakt katastrofy, tragedii, został poprzedzony przez zmianę charakteru dźwięku silnika, że silnik zaczął inaczej warczeć, że brzmienie silnika się zmieniło z naturalnego na jakieś przerywane i dziwaczne, to po pierwsze, a po drugie, że pojawiła się właśnie, jedni mówią iskry, drudzy mówią kula ognia, trzeci mówią jak pioruny, takie znaki, ale wszyscy zgadzają się, że były oznaki eksplozji. Kilku przynajmniej mówi, tak jak pan to przywołał, o oderwaniu się ogona czy jakiejś części ogonowej jeszcze przed szosą Kutuzowa, czyli przed tym miejscem, za którym teraz później leżały szczątki samolotu. A więc tak, to jest prawda. O tym zespół parlamentarny mówił wielokrotnie na konferencjach prasowych, w licznych analizach i tak dalej. O tym nie chce mówić komisja Millera. O tym nie pozwala mówić telewizja publiczna. Ja pamiętam, była taka sytuacja nie tak dawno, chyba półtora miesiąca temu, gdy zaproszony przez pana Kraśkę do telewizji, do programu pierwszego, chciałem przedstawić opinii publicznej właśnie przebieg wydarzeń, tak jak on został tam zobaczony przez Rosjan, którzy zrobili film pokazujący, jak samolot wybuchł w powietrzu. To trwa niedługo, chyba 8 sekund, więc myślałem, że dla telewizji polskiej nie będzie to specjalnym problemem. Wyjąłem pendrive, żeby to móc uruchomić i pokazać, ale wtedy pan Kraśko powiedział, że oni nie mają odpowiedniego ekranu, na którym można by to pokazać. To zrobiło na mnie wrażenie, bo wydawało mi się, że Telewizja Polska, pierwszy program, to jest firma, która posiada ekrany pozwalające to przedstawić. No ale on powiedział, że nie ma. Krótko mówiąc, zarówno media rządowe, jak i prorządowe robią wszystko, żeby ta wiedza, którą pan tu przywołuje, która jest wiedzą zobiektywizowaną. Można oczywiście dyskutować, w jakim zakresie, który z tych świadków się myli, czy oni wszyscy widzieli to samo i tak dalej, bo to oczywiście analiza taka wewnętrzna jest konieczna, absolutnie konieczna, ale nie ma wątpliwości, że mieliśmy do czynienia z eksplozją i rozpadem samolotu w powietrzu. Tej prawdy nie da się uniknąć, nawet jeżeli się zamuruje, że tak powiem, usta głównym mediom, to zostaną ludzie, którzy będą mówili prawdę.
I kolejne telefony od państwa. Przypominam, naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz. Proszę bardzo, halo.
A, szczęść Boże, Janusz z Niemiec.
Szczęść Boże, panie Januszu, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana posła, witam ojca. Chciałem zapytać o taką rzecz, mianowicie na początku, po tragedii, krążył w internecie taki film, jakoby tam parę osób uratowało i następnie jak gdyby zostały dobite te osoby. Wobec tego, co teraz wiemy, to chyba raczej było niemożliwe, jeżeli ten samolot wybuchł w powietrzu, nastąpiła eksplozja na takiej wysokości, to chyba się nikt jednak nie uratował, czy to była jakaś fałszywka, skierowanie uwagi w innym kierunku. Prosiłbym o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Ja nie znam takiego filmu, o którym pan mówi i myślę, że go nie ma, ale oczywiście moja niewiedza nie musi oznaczać zobiektywizowanego braku takiego materiału dowodowego. Może pan go widział, może gdzieś w Niemczech jest albo gdzie indziej, a po prostu do mnie nic takiego nie dotarło. Być może pan też dokonał pewnej zbitki kilku różnych ciągów faktograficznych. Z jednej strony jest rzeczywiście film, istnieje taki film. On różnie jest nazywany. Ja go nazywam Minuta 24 ze względu na długość. Tak długo ten film trwa, który pokazuje miejsce katastrofy, tragedii, zaraz po niej, trudno jest określić jak szybko po niej, ale zapewne od 15 do 20 czy 25 minut po tej tragedii, gdzie w sposób oczywisty widać ludzi chodzących po tamtym terenie i słychać przynajmniej 4 strzały z pistoletu. To jest bezsporne i to już przyznają nawet rządowe ekspertyzy. Za to oczywiście to nie oznacza, że strzelano do ludzi. Nie wiemy, do kogo lub do czego strzelano i nie wiemy, kto strzelał. Za to strzały są bezsporne. I druga kwestia to są liczne relacje z okresu zaraz po samej tragedii, mówiące, że kilka osób, różnie jest w różnych wersjach, od 2 do 3 osób przeżyło samą tragedię, zostało odwiezionych do szpitala. Nie wiadomo, co się później stało. No, domniemanie wśród tych, którzy tak twierdzą, wśród tych relacji, wśród tych, którzy o tym w ogóle mówią, jest takie, że zmarły później z ran, ale oczywiście tego wszystkiego nie wiemy, ponieważ do dzisiaj nie przesłuchano sanitariuszy, nie przesłuchano lekarzy, nie przesłuchano tych kierowców, tych sanitarek. Podobno coś w tej sprawie jest w nowych tomach, które przyszły do prokuratury. Zobaczymy. Byłbym szczególnie zainteresowany przesłuchaniem, jeżeli one są, a to naprawdę szczególnie ważne, żołnierzy specnazu, którzy tam na miejscu bardzo szybko się znaleźli. No i zapewne połączył pan te dwa odrębne fakty. Powtarzam jeszcze raz, te relacje dotyczące tych osób, które miały jakoby przeżyć, niestety nie zostały zweryfikowane przez polską prokuraturę, chociaż wielokrotnie o to prosiliśmy i te prośby próbowano odwrócić, jak wiele propagandowych zabiegów przeciwko nam, przeciwko mnie osobiście, próbując upowszechnić tezę, jaką ja twierdził, że wiele osób przeżyło, czyli ktoś przeżył, no i nie wiadomo, gdzie oni są, bo przeżyli i tak dalej. Nigdy nic takiego oczywiście nie mówiłem, jedynie przywoływałem relacje, które nawet były upowszechniane tutaj przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Teraz co do hipotezy, jaką pan formułuje, że gdyby była eksplozja w powietrzu, to nikt by nie przeżył zapewne. No, to jest oczywiście niewykluczone, ale bym tak powiem szybko tego nie formułował takiej opinii, bo znane są przypadki, gdy samoloty doznawały katastrofy bardzo wysoko w powietrzu, nie 15 metrów w powietrzu, ale kilkaset metrów w powietrzu, rozpadały się na takiej wysokości, a mimo to nie jedna, a czasami więcej pasażerów przeżyło, więc nie przesądzałbym, czy istnieje taki absolutny związek jednej kwestii z drugą. No to tyle może w tej materii. Taki materiał dowodowy, jednorodny, jak pan mówi, moim zdaniem nie istnieje, ale problemy z tym związane rzeczywiście są i są one niestety ciągle otwarte, bo prokuratura polska albo nie chce, albo uważa, że nie może ciągle jeszcze tego badać. Być może czekają na lepsze czasy, gdy będzie taki rząd, który nie będzie zwalczał dochodzenia, nie będzie zwalczał prawdy, ale zrobi wszystko, żeby prawda wyszła na wierzch. To już niedługo.
22:28. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Piotr Düsseldorfu.
Szczęść Boże, Panie Piotrze, słuchamy.
A jestem na antenie?
Tak.
Okej. Miesiąc mniej więcej. Witam przede wszystkim ojca prowadzącego i pana ministra Macierewicza.
Szczęść Boże.
W listopadzie rozmawiałem z panem premierem Kaczyńskim, który był na antenie Radia Maryja. Informowałem go właśnie o tym, że 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 20 CDF, ARD i wszystkie stacje telewizyjne pokazały 82 milionom mieszkańców Niemiec. Właśnie nie chodzi mi o katastrofę, tylko o między innymi były relacje tych świadków rosyjskich, Rosjan, którzy tam obok mieszkali, którzy właśnie mówili o tym, że wzięli tą kulę ognia, wybuch i tak dalej, i tak dalej. I chodzi mi o to, że pan premier powiedział, że następnego dnia zawiadomi pana ministra, ale przecież istnieje bardzo prosta sprawa. Nie wiem, czy pan to ma w swoich zasobach, ale na przykład przez telewizja Trwa może zwrócić się do wszystkich, do CNN, do BBC, do ARD i CDF o ten właśnie nadanie tego dziennika telewizyjnego o godzinie 8 i stamtąd można wychwycić wszystkie na bieżące zeznania świadków rosyjskich, nie przez pana, przez polską telewizję, tylko właśnie przez wszystkie zachodnie telewizje. I druga rzecz, na YouTube również jest taki film, nie wiem czy pan go ma w swoich zasobach, który pokazywał katastrofę, tylko już teraz nie pamiętam, czy było 2.9 czy 2.11, czy nawet 2.10, że Tu-134, który tam się rozbił w Tajdze, w ściął chyba, nie wiem, na przestrzeni ponad 100 metrów, bo obok, na, u góry latają helikoptery rosyjskie i to filmują, ściął las sosnowy w tajdze i stoi tam awaryjnie lądowo, czy właściwie była ta katastrofa, i skrzydła obydwa są nieuszkodzone, cały samolot, a z każdej strony tak jest ściętych, no masę tych sosen. Czyli mi się wydaje, że te sosny są bardziej twarde niż słynna brzoza pancerna. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję panu najmocniej za tę relację. Ja nie jestem leśnikiem, trzeba by profesora Cieszewskiego do tego poprosić o wyjaśnienie. Nie wiem, co jest twardsze, czy sosna, czy brzoza. Sosna generalnie jest chyba dosyć miękkim drewnem po obróbce, prawda? To każdy z nas może sprawdzić paznokciem drewno sosnowe, ale to jest bez znaczenia. Ja widziałem ten materiał i rzeczywiście ilość drzew, które ten samolot ściął po drodze, jest imponująca i nie ma wątpliwości, że oznacza to także, iż ta brzoza, co wielokrotnie już mówiliśmy, udowadnialiśmy, przekonywaliśmy, pan profesor Binienda zrobił cały szereg doświadczeń, pan doktor inżynier Szuladziński także robił takie doświadczenia, one są na naszej stronie do obejrzenia internetowej, Smoleńsk Zespół sejmgov.pl, więc zgadzam się z panem, nie ma wątpliwości, iż cała historia z pancerną brzozą jest jakąś ułudą, jest jakąś próbą wprowadzenia 40-milionowego narodu w zupełny amok, w trans i wprowadzenie nas absolutnie w błąd. Ale przecież było nawet tak, że próbowano z tej brzozy zrobić przedmiot sakralny. Wprowadzano jako część pomników do kościołów po to, żeby w naszej świadomości na wieki wieków już ta brzoza złamana stała się symbolem tej tragedii. Nie pan prezydent, nie ci, którzy tam polegli, nie dramat polskiego narodu, tylko złamana brzoza miała być tego symbolem. Więc tutaj pełna zgoda. Za informację o dzienniku telewizyjnym raz jeszcze dziękuję. Rzeczywiście premier Kaczyński to powtarzał. My czekamy na odpowiedź ze strony niemieckiej i mam nadzieję, że ten film z tego dziennika dostaniemy, ale przy okazji chcę powiedzieć, że my dysponujemy już bogatym materiałem w tej sprawie, mówiłem o tym wielokrotnie, chcę powtórzyć raz jeszcze, dysponujemy także filmem rosyjskim, wówczas nakręconym 10 kwietnia, pokazującym, to jest oczywiście symulacja, pokazującym, ale zrobiona przez Rosjan, zrobiona przez RIA Nowosti, największą rosyjską agencję informacyjną, pokazująca, jak samolot rozpada się w powietrzu, więc tego pierwszego dnia byli też tacy Rosjanie na najwyższych stanowiskach, którzy chcieli razem z Polakami ten dramat badać. No, byli też tacy, jak pan Putin, którzy narzucali wersję o odpowiedzialności polskich pilotów, polskiego prezydenta, polskiego generała. Ostatecznie rozstrzygnął, jak się wydaje, pan Donald Tusk, który tym zdjęciem znanym, uśmiechami, przybijaniem piąstek, zatwierdził wersję, która do dzień dzisiejszy w rządowych mediach panuje i w rządowych środkach i instytucjach o tym, że winna jest polska załoga. Można było wspólnie badać, ale pan Donald Tusk wybrał inne rozwiązanie. Mamy te relacje, mamy te filmy, chętnie naprawdę dodamy do tego jeszcze ten, o którym pan mówi. Oczywiście będzie miało to bardzo istotne znaczenie, a gdy będziemy mogli pokazać, iż w zagranicznych, zachodnich mediach ten moment rozpadu, moment eksplozji został odnotowany. Nie jest to wyłącznie stanowisko zespołu parlamentarnego, ale zobiektywizowana i powszechnie dostępna na świecie relacja z wydarzeń.
I odbieramy telefon od państwa. Kolejne, proszę. Halo? Prosimy.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A można zabrać w tej audycji parę słów?
Oczywiście, jest pan na antenie. Kto mówi?
A Stanisław z Kanady.
Prosimy.
Teraz już można mówić?
Tak, panie Stanisławie, od początku jesteśmy na antenie.
A ja to, co stwierdzone zostało przez tę komisję Macierewicza, to jest wszystko prawdą, to jest wybuch i to jest tylko, co oni robią, to robią propagandę oszustwa. Putin uciekł do papieża, do Franciszka i ja myślę, że powinien episkopat albo komisja Macierewicza poinformować go, że nie tylko stała się katastrofa, ale po katastrofie są ludzie zginęli, a także prześladowanie jest ofiar tych, co żyją, tych współmałżonków. Żeby on wiedział, że to przyjdzie wielki sąd. Nie, to nie za długo. I te osoby, które spowodowały tę katastrofę, będą odpowiadać. To są małe tylko szczurki, które doprowadziły do tej katastrofy i wielki sąd ich czeka. Jest powiedziane.
Panie Stanisławie, myślę, że wyraził już pan to, co chciał wyrazić. Kwestia informowania. Czy pan minister chciałby tu w tym temacie coś jeszcze?
No, rzeczywiście można przygotować, myślę, że niedługo taki raport podsumowujący, ujmujący może trochę szerzej niż to dzisiaj powiedziałem, ale podsumowujący te ustalenia zostanie opublikowany i on będzie rozesłany do wszystkich zainteresowanych, oczywiście także do Federacji Rosyjskiej i do rządzących, tak jak dostanie pan Tusk, tak samo pan premier Donald Tusk, tak samo dostaną inni premierzy, którzy z tą sprawą mieli cokolwiek wspólnego. Myślę, że to jest dobry pomysł, choć oczywiście nie spodziewałbym się i nie miał nadziei na specjalne w związku z tym reakcje, ale na pewno trzeba działać na wszystkich dopuszczalnych prawnie i możliwych frontach, żeby nie mieć do siebie żadnych później zastrzeżeń czy pretensji, że czegoś się nie dopełniło. Warto wszystkich informować o tych ustaleniach.
22:37. Naszym gościem jest pan minister Antoni Macierewicz. Proszę bardzo, halo. Prosimy.
Poczekaj.
Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej, Warszawa. Pozdrawiam ojca prowadzącego i pana ministra. Panie ministrze, ja mam takie pytanie i bardzo niepokojącą tezę mi się nasuwa, jeśli chodzi o tą katastrofę smoleńską. Mieliśmy takiego człowieka, którego policja aresztowała, bo on chciał wysadzić cały parlament wszystkich posłów. Głośna sprawa. Ten człowiek jest w areszcie. I ja się boję, żeby służby czasami nie zrobiły coś takiego, że tak jak w sprawie Olewnika, że ludzie się wieszali, bo nie można było dojść prawdy. Czy ten domniemany ten zamachowiec, który miał wysadzić Sejm w powietrze, czy służby czasami nie będą go chciały wykorzystać, żeby go na przykład, tak jak tu w sprawie Olewnika, że się powiesił, później zostawi list, że może on podłożył ładunek do samolotu i później na niego zostanie rzucona wina, że to może on i wszystko pójdzie, bo jest taki duży nacisk, że rzeczywiście może doszło do tego zamachu w Smoleńsku, bo ładunki przecież musiały być jakoś zamontowane. Czy nie rzucą później władzę, powiedzmy, na tego, którego właśnie trzymają w areszcie, tego podejrzanego o próbę dokonania zamachu na przykład na parlamentarzystów w Sejmie. Przecież ja tego się, o tym też myślę, bo skoro takie rzeczy dziwne się dzieją w kraju i poza granicą, to ja myślę, że służby są gotowe pójść nawet na coś takiego. I to jest to jedno pytanie takie. I drugie mam takie pytanie, czy rzeczywiście mieliśmy prowokatora pod Krzyżem Smoleńskim przed Pałacem Prezydenckim. Jeśli mieliśmy prowokatora, to ja bym chciał się dowiedzieć, czy mamy jakieś dowody na to, że to był prowokator, że to był jakiś agent, który tam działał pod tym krzyżem parę lat i później odszedł. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o tę drugą sprawę, to wiem tyle samo, co pan. Wiem, że osoba, która wielokrotnie się przedstawiała jako osoba, która ochrania krzyż, wspiera i tak dalej, no później została sfilmowana w takich bardzo tumfackich, bliskich relacjach ze środowiskiem dokładnie przeciwnym, dokładnie zajmującym się atakami na krzyż. To się okazało, że są jego bliscy koledzy i razem sobie dworują z różnych spraw. Tyle na ten temat wiem, nic więcej. Nie chcę formułować żadnych ani diagnoz, oskarżeń, ani kwalifikacji, bo jak mówię, tyle właśnie w tej sprawie wiem. Jeżeli chodzi o sprawę pierwszą, pan mówi, pan się obawia, mówiąc krótko, prowokacji ze strony jakichś czynników. Pan mówi o służbach, rozumiem, że pan myśli o służbach specjalnych. No i tutaj ja bym nie wchodził w szczegóły, ale zgadzam się z panem, różnorodne prowokacje, nie wiem, czy akurat związane z tą sprawą tego przygotowywanego jakoby wybuchu, czy z tym to mogłoby być związane, czy z czymś innym. No ostatnio rzeczywiście niektórzy szefowie służb zaangażowali się niesłychanie w prowokacje przeciwko mnie osobiście. No to właśnie w ostatnich dniach przeżywamy. Próbuje się udowodnić, że legalna, normalna i zupełnie naturalna procedura związana z tłumaczeniem jawnego dokumentu jest dowodem na jakieś niebywałe bezeceństwa, bowiem wmawia się, że to nie był dokument jawny, tylko tajny i tak dalej, przekręca się wydarzenia, tworzy się zupełny jakiś dziwactwo. No to ma charakter właśnie prowokacji, tak, to ma charakter prowokacji i w związku z tym trzeba się obawiać, czy one nie pójdą, czy tego typu działania, zwłaszcza, że tutaj źródłem są właśnie ludzie z tajnych służb. No tak to wygląda. Więc czy to nie pójdzie dalej, czy nie będziemy świadkami coraz dalszego używania tajnych służb do prowokacji politycznych. Ja chcę przypomnieć, że my byliśmy już na progu takiej sytuacji właśnie nie tak dawno, 11 listopada i przed 11 listopada minister spraw wewnętrznych, pan Sienkiewicz, wprost prowokował Prawo i Sprawiedliwość, gdy dowiedział się, że marsz będziemy urządzali w Krakowie, a nie w Warszawie, gdzie spodziewano się różnych działań, być może bardziej gwałtownych, to próbował drwić publicznie, prowokując nas, że uciekamy od konfrontacji. Tak, no to jest prawda. My rzeczywiście nie chcieliśmy ulicznej konfrontacji. My nie chcieliśmy ulicznych zamieszek. Nie chcieliśmy w nich uczestniczyć, ani być pretekstem do tego. Ale jak się okazało, mimo to, że wszyscy byliśmy w Krakowie, to i tak telewizja oskarżyła nas, że zrobiliśmy to, chociaż nas nie było i przedstawiano to w ten sposób, że obraz telewizora był podzielony na pół, z lewej strony paliły się jakieś tam rzeczy przed ambasadą rosyjską, tak żeby sprawić wrażenie, że to ambasada się w ogóle pali, a z drugiej strony, po drugiej stronie ekranu przemawiał Jarosław Kaczyński, także człowiek niezorientowany mógł sądzić, że on wręcz nawołuje do niszczenia tej ambasady. A więc mimo tego, że prowokowani nie daliśmy się sprowokować, to i tak prorządowe media przedstawiły rzecz tak, jakbyśmy byli winni tych działań, które doprowadziły do tam spalenia czegoś przed ambasadą, czy do jakichś bardziej gwałtownych wydarzeń. No to wszystko wskazuje na to, że od jakiegoś już czasu służby wiązane w taki lub inny sposób z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych biorą udział w polityce urządzając czy biorąc udział w prowokacjach i że ta praktyka jest, nasila się, jest dalej realizowana przy współdziałaniu mediów, bo to jest tutaj niesłychanie ważne, zarówno w sprawie 11 listopada, jak i ostatnie wydarzenia, to jest właśnie współdziałanie części polityków, a prorządowych, mediów prorządowych i organów związanych ze służbami czy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. No, to jest bardzo niebezpieczna rzeczywistość, która pokazuje, że rzeczywiście rząd Tuska idzie w kierunku niesłychanie dla nas wszystkich, dla Polaków, dla państwa polskiego, niebezpieczny. Przestrzegałbym przed tym, to na pewno się dla rządu skończy źle.
Proszę.
Szczęść Boże, witam. Czy jest możliwość zadania pytania odnośnie audycji?
Jest możliwość. Jest pan na antenie. Kto mówi tylko, gdyby pan zechciał powiedzieć?
Witam. Tomek z Krynicy się kłania.
Panie Tomku, prosimy. Słuchamy, panie Tomaszu. Jest pan na antenie.
Dziękuję bardzo. Mam takie trzy w sumie dość krótkie pytania, ale wydaje mi się dość istotne. Pierwsze pytanie odnośnie taśmy z Jaka. Czy cokolwiek się w tej kwestii ruszyło? Bo z tego, co mi wiadomo, zostały przejęte najprawdopodobniej przez prokuraturę, jeśli dobrze pamiętam. I do dzisiaj są nieodczytane, tak? Czy to jest prawda? Druga kwestia odnośnie tych nieszczęsnych próbek, które, jak pamiętamy, prokuratura, chodzi tutaj o próbki odnośnie materiałów wybuchowych, zostały też pobrane i podobno miały być ujawnione wyniki już do końca roku. Czy tutaj coś wiadomo? I trzecie, ostatnie pytanie odnośnie statecznika poziomego, a dokładnie miejsca, w którym on został oderwany od samolotu. I czy na dobrą sprawę ta jedna kwestia nie rozwiązuje całej sprawy tej nieszczęsnej pancernej brzozy, bo jeżeli dobrze rozumiem, to statecznik poziomy odpadł dużo przed miejscem, gdzie ta brzoza się znajduje. Czyli w tym wypadku cała ta teoria po prostu się nie trzyma kupy. I to byłyby te trzy pytania. Chciałbym usłyszeć odpowiedź. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Rzeczywiście cieszę się z tych pytań. Zrobiło na mnie wrażenie, szczególnie pytanie trzecie, do niego za chwileczkę przejdę, ale najpierw dwa. Pierwsze, nic nie wiadomo o tym, na jakim etapie odczytu jest kwestia taśmy z Jaka. Jak pan wie na pewno świetnie, a nie wiem, czy wszyscy słuchacze. No, słowo taśma jest tutaj tylko pewnego rodzaju symbolem. Tak naprawdę chodzi o drut, o miękki drut, na którym, który zachowuje dźwięki. To jest taki szczególny magnetofon właśnie drutowy. I on rzeczywiście nagrał, na nim jest nagrane, są dźwięki rozmów między wieżą kontrolną w Smoleńsku a Jakiem, ale przede wszystkim między wieżą kontrolną a TU-154. 1994, w tym, jak zeznają wszyscy członkowie JAKA, zarówno kapitan, pan porucznik Wosztyl, jak i wszyscy pozostali, nagrane tam mają być słowa nawigatorów, czyli kontrolerów lotów z wieży, którzy podają rozkaz Tu-154, ale także Jakowi, ale także wcześniej U-62, żeby te samoloty zeszły przed lądowaniem do wysokości 50 metrów. A to byłaby kluczowa sprawa, gdyby tak było, i zapewne dlatego, że ciągle jest kłopot z decyzją mającą charakter przecież polityczny, a nie jakikolwiek inny, czy można to Polakom przedstawić, czy nie można tego przedstawić. W związku z tym już 3,5 roku ten magnetofon, ten drut, bo nie, jak mówię, fizycznie to nie jest taśma, nie jest odczytywany. Najnormalniej w świecie nie jest odczytywany. Chcę od razu przypomnieć, że to jest urządzenie, które nigdy nie było w rękach rosyjskich. To jest jedyny materiał dowodowy, który zawsze od początku był w rękach polskich, dlatego, bo on przyleciał wraz z Jakiem i został tutaj od razu przez prokuraturę na płycie lotniska z rąk porucznika Wosztyla odebrany i przekazany do prokuratury. Oczywiście w tym stanie rzeczy, w jakim my dzisiaj jesteśmy, można też się zastanowić, czy on naprawdę jest w Polsce ciągle, ten materiał. Ja mam nadzieję, że tak, ale zważywszy na to, że polska czarna skrzynka, która została w Polsce odczytana, następnie została z powrotem oryginał przekazany Rosji, a nam zostawiona jedynie kopia, no to jeżeli tak spojrzeć na to, co prokuratorzy robią z polskim materiałem dowodowym, to też trzeba się zastanowić, iż być może dlatego są takie trudności z odczytem tego magnetofonu, że on po prostu w ogóle już od dawna nie jest w Polsce. Ja teraz formuję nawet mniej niż hipotezy, to są jedynie domysły, ale jakże inaczej wytłumaczyć, że przez 3,5 roku nie można było tego zapisu odczytać. Albo on już jest dawno odczytany, tylko jest chowany ze względu na konsekwencje, jakie niesie z sobą odczytana treść. No albo mamy do czynienia z zupełnie innym przebiegiem wydarzeń, też mający charakter daleko idącej nieprawidłowości w działaniu prokuratury. Jeżeli chodzi o próbki z materiałów wybuchowych, tak, rzeczywiście prokuratura zobowiązała się przy przedstawianiu takiej skrótowej relacji, jak to zostało określone, bo to nawet nie była opinia, to właśnie nie był żaden dokument wiarygodny, tylko coś w rodzaju konferencji prasowej, nie pociągającej ze sobą konsekwencji prawnych przy tym poprzednim relacji z badania pierwszej fazy, pierwszej serii próbek. Zapewniono, że wszystkie zostaną zakończone te badania i przedstawione opinii publicznej do końca grudnia bieżącego roku. Jest 15 grudnia. Ja myślę, że przed samymi świętami albo przed Sylwestrem znowu dostaniemy jakąś fragmentaryczną opinię, a więc coś takiego, co będzie można powiedzieć, twierdząc, że tam nie ma żadnego materiału wybuchowego, tylko jest pasta do zębów czy pasta do butów. Ale równocześnie nie będzie to pociągało za sobą i wiązało prawnie prokuratury i zawsze będzie można się z tego w razie zmiany sytuacji politycznej wycofać. Ja mam wrażenie, że w tej sprawie prokuratura kieruje się po prostu bieżącą grą polityczną, a nie merytorycznym stanem rzeczy. Jeżeli zaś chodzi o trzecią sprawę, no bardzo interesujące pan informacje posiada, to jest kwestia, rzeczywiście jest problem statecznika poziomego, to prawda. To jest ten statecznik, który był przenoszony o kilkadziesiąt metrów do przodu w kierunku czoła lotniska, bowiem pierwotnie 10 kwietnia leżał zaraz za szosą Kutuzowa. Zaraz za szosą Kutuzowa, a już 12 leżał na jednej z brust wyrytych przy pierwszym dotknięciu fragmentów samolotu ziemi, czyli kilkadziesiąt metrów został przeniesiony do przodu. Prokuratorzy i nawet pan Lasek pytani o to, zwłaszcza pan Lasek, powiedział, no tak, no rzeczywiście on został przeniesiony, bo chodziło o to, żeby łatwiej było badać, żeby prokuratorzy nie musieli daleko chodzić, tylko żeby wszystko mieli na miejscu, koło siebie, bo wtedy jest prościej badać. No to rzeczywiście pokazuje poziom kompetencji i poziom wiarygodności jako człowieka, który bada katastrofy samolotowe, niesłychanie wysoki. Przenoszenie, zmiana, niszczenie, destrukcja, fałszowanie materiału dowodowego, to jest taka naturalna czynność, która ma ułatwić po prostu działanie według pana Laska. Ale rzeczywiście jest taka hipoteza, a bardzo mocno osadzona w materiale dowodowym. Według mojej wiedzy nie było jeszcze przedstawiane szerzej opinii publicznej, ale będzie niedługo, która wskazuje na to, że fragmenty tego statecznika zostały znalezione w części złamanej brzozy. Chodzi o bardzo malutkie fragmenty, ale rzeczywiście one są widoczne. Jest ta analiza jeszcze nie została skończona, dlatego my jej nie opublikowaliśmy. Jeszcze jest w konsultacjach wewnętrznych, jeżeli tak można powiedzieć. Co więcej, wiele wskazuje na to, ja tego nie przesądzam, chcę od razu powiedzieć, ale wiele wskazuje na to, że wiszący fragment na tej brzozie, taki zielony fragment z wnętrza skrzydła lub właśnie statecznika, zielony, jest właśnie fragmentem statecznika poziomego i świadczyłoby to o tym, że on rozpadając się dużo wcześniej, jego części uderzały w drzewa. Oczywiście zapewne nie tylko jego części, zapewne skrzydła też, ale i jego części, bo nie ma wątpliwości, że na tych gałęziach żaden fragment samolotu lecącego z prędkością 270 km na godzinę, gdyby uderzył w drzewo, tam wtedy na tych gałęziach nie mógłby się utrzymać. To jest możliwe tylko wtedy, jeżeli to było zakończenie dłuższego lotu. Więc zgadzam się z panem, iż gdyby ta hipoteza się potwierdziła, gdybyśmy mogli z pewnością siebie zaprezentować publicznie taki materiał dowodowy, a to się rozstrzygnie w najbliższych dniach i będziecie państwo mogli zanalizować i skrytykować ten wywód, no to wtedy cała historia z pancerną brzozą byłaby tak podobnie, jak już wielokrotnie to udowadnialiśmy, jej miejsce byłoby tylko w koszu, bo oznaczałoby to, że eksplozja zaczęła się prawdopodobnie od tylnej części samolotu lub od skrzydła, które uderzając w tylną część samolotu doprowadziło do całkowitej destrukcji. W każdym razie są przesłanki potwierdzające hipotezę, którą pan sformułował. My będziemy niedługo to poddawali pod osąd powszechny opinii publicznej.
Za 2:23. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Prosimy.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja myślę, że to jeszcze nie ma wiary w to, że to był zamach, to należałoby prześledzić życiorysy pana Sikorskiego, pana Tuska, pana Komorowskiego, że to prezydent gdzieś poleci, jego słowa, które sygnalizowały, że szykuje się zamach. Bo Polacy chyba do dzisiaj jeszcze nie zdają sobie wszyscy sprawy z tego, że rządzą nami obcy z polskim paszportem. Panie ministrze, ja bym chciała się zapytać, czy na miejscu katastrofy w ogóle były fotele, bo tyle się tam mówiło, że fotele zniknęły, że były różne przesłanki mówiące o tym, że jeżeli któraś z bomby była zastosowana, to ta pianka po prostu zniknie. Czy te fotele były na miejscu katastrofy, czy jednak zniknęły, że tak powiem, wystało to wszystko?
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Więc pierwsze zdjęcia, które ja oglądałem, a to są zdjęcia kilkanaście minut czy kilkadziesiąt minut po samej tragedii, pokazują, iż fotele, szczątki foteli dokładniej, fragmenty foteli tam na miejscu są. Mówię o szczątki i fragmenty, to jest ważna sprawa, chociaż nie wszyscy musimy sobie to rozumieć. Otóż fotele są przytwierdzone do podłogi samolotu, są wszystkie na takich szynach, które je spajają i są bardzo, bardzo silną konstrukcją. Nie zdarza się, albo bardzo w wyjątkowych wypadkach, właśnie przy eksplozjach, zdarza się, żeby fotele były porozrywane i żeby osobno leżał, i żeby leżały osobno, a nie wszystkie razem. Tutaj jest taka sytuacja, że one leżą osobno, a nawet każdy z nich jest rozerwany zwykle na kilka części. Prawie żaden nie jest w całości. Ten fakt być może sprawił, iż niektórzy analitycy, no czy tam ludzie, którzy może lepiej powiedzieć, którzy analizowali, przyglądali się temu na tych pierwszych, jeszcze zupełnie niewyraźnych takich zdjęciach, sądzili, że być może nie mogą dostrzec tych foteli. Są całe wielkie skupiska foteli wokół kilku części, niedaleko kilku części samolotu, zarówno centropłatu, jak i części ogonowej, i na tej przestrzeni między centropłatem a częścią ogonową, a także w innych miejscach liczne fotele są. Ja ich nie liczyłem, ale wiem, że z relacji, jaką posiadamy w archiwach zespołu parlamentarnego, z tej pierwszej misji, która badała ślady materiałów wybuchowych, że na kilkudziesięciu fotelach znaleziono ślady materiałów wybuchowych. Więc to jest jeszcze jedna przesłanka potwierdzająca, że jednak fotele były. Tam z tym była bardzo ciekawa historia, bo to pobrano w październiku 2012 roku, a następnie po ponad pół roku prokuratura stwierdziła, że jednak nie pobrano, chociaż w październiku był komunikat mówiący o tym, że pobrano i przywieziono do Polski te próbki, to po nie minęło kilka miesięcy, prokuratura oświadczyła, że nie pobrano i wysłano raz jeszcze delegację, która z tych foteli powtórnie pobrała próbki. One właśnie w grudniu mają być nam przedstawione. To jest jeszcze jedna przesłanka potwierdzająca fakt, że fotele naprawdę, choć w kawałkach, choć we fragmentach, choć zniszczone zupełnie, rozerwane, ale tam na miejscu zdarzenia były.
Radio Maryja, proszę bardzo, halo. Prosimy.
Halo.
Słuchamy panią.
To Radio Maryja.
Tak, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja właśnie chciałam zapytać pana ministra, czy oglądał program Panorama w dniu 10 kwietnia. Mówi Lidia z Buskostroju.
Nie, to... nie oglądałem niestety. Nie oglądałem, byłem wtedy w pociągu i nie oglądałem żadnego programu telewizyjnego.
Bo pamiętam, jak pokazane było, że z kabiny przez okienko samolotu chciał się by dostać pilot. Był w czapce pilotce, w goglach, w takich okularach i tak jakby chciał wyjść z to okienko. Miał ręce tak wystawione pod pachy, po prostu tak wsparty był. I machał ręką i po polsku krzyczał nie strzelać.
No, mam wrażenie, że pani połączyła różne wydarzenia w taką bardzo dojmującą scenę, ale która jednak chyba jest już pani kreacją, a nie relacją z wydarzeń.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Prosimy, halo? Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy można do audycji?
Tak, jest pan na antenie, słuchamy, kto mówi, skąd?
Szczęść Boże, mówi Marian ze Szwajcarii, z Rozanny. Bardzo serdecznie witam pana Macierewicza i ojca.
Szczęść Boże.
No, od samego początku w tej sprawie było dużo zafałszowań i kłamstwa. Przecież ten samolot 4 razy krążył i tak dalej. Tam cały czas były jakieś takie dziwne informacje. Później ten filmik taki zaraz był nakręcony o tych strzałach. Jakoś to wszystko zanika, nikt o tym teraz nie mówi. Cały czas są jakieś przekłamania. Ja mam właściwie taką jedną sprawę, bo w zasadzie to wydaje mi się, że to wszystko, co się stało, to można byłoby potwierdzić z jakichś satelitarnych zdjęć. Wiem, że pan dużo pracy pan Macierewicz złożył, żeby właśnie otrzymać coś od Amerykanów, nie, właśnie w związku z tym, że nasz rząd się w te sprawy nie włącza, więc oni po prostu mają jakąś taką rezerwę do tego, ale ja myślę, że można było też, chyba są też jeszcze nie tylko amerykańskie, są chyba satelity francuskie i chińskie, czy coś w tym kierunku można by było zrobić, a może tylko tyle, tak? Tak wydaje mi się, że może z tej strony moglibyśmy coś otrzymać. To tyle, szczęść Boże, bardzo serdecznie dziękuję za połączenie, za wielką pracę pana Macierewicza, naprawdę jest pan wspaniały. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za miłe słowa. Niestety na odcinku, o którym pan pyta, boję się, że nie będę mógł nic optymistycznego powiedzieć. Jak dotąd do takich zdjęć, o których pan mówi, czyli z 10 kwietnia, z momentu wydarzenia oczywiście, bo o to pan pyta, nie dotarliśmy, chociaż szukaliśmy we wszystkich dostępnych, możliwych źródłach. Może to się zmieni w przyszłości, ale jak dotąd wszystkie odpowiedzi są negatywne i wygląda na to, jakby przynajmniej mniej dostępne źródła były przekonane, że takich zdjęć nie robiono w tym momencie akurat, że żaden z cywilnych satelitów nie monitorował w momencie tragedii tego obszaru. Być może któryś z wojskowych, być może któryś z pracujących dla służb specjalnych poszczególnych rządów. To będzie można sprawdzić i to będzie można uzyskać wtedy, gdy polskie służby i polski premier o to się do innych służb i innych premierów, innych przedstawicieli władz państwowych zwrócą. Jak dotąd, jak pan wie, zwracają się głównie z jednym przesłaniem. Trzymajcie się z daleka od sprawy smoleńskiej. To jest główne przesłanie, które pan Donald Tusk przekazuje na Zachód, równocześnie potwierdzając, że jedynym partnerem, w cudzysłowie, którym chce mieć do czynienia w tej sprawie, jest Federacja Rosyjska i pan Putin. No, pan Putin, który go obejmował, pan Putin, który przybijał z nim piąstki, pan Putin, z którym się razem śmieli tam nad grobami. Więc to jest jedyny jego partner, jak dotąd przynajmniej. I tak długo, jak długo będzie ten rząd, trudno sobie wyobrazić, by jakakolwiek służba inna, jakikolwiek inny rząd chciały dawać zdjęcia, no będące częścią ich przecież tajemnic państwowych, w ręce człowieka, co do którego wiadomo, że jest zainteresowany ukrywaniem tej sprawy i uniemożliwianiem tego śledztwa. No niby dlaczego wpuszczać lisa do kurnika? Wszyscy, którzy naprawdę mają jakiekolwiek materiały dowodowe, czekają, aż przyjdzie rząd, który będzie chciał to wyjaśnić. Mam nadzieję, że tak niedługo już będzie.
Radio Maryja, proszę bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Z Nowego Jorku mówi Andrzej Lewandowski. Ja bardzo serdecznie witam i pozdrawiam ojca Dariusza i pana posła Antoniego Macierewicza, z którym miałem okazję spotkać się w Nowym Jorku.
Witam pana powtórnie.
Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam. Panie ministrze, mam takie jedno pytanie do pana. Chodzi mi o postać Tomasza Turowskiego, która troszeczkę została jakby zapomniana, gdzieś tam na boku pozostaje. Od momentu właśnie jego wstąpienia w szeregi księży jezuitów poprzez obecność na placu świętego Piotra w dniu zamachu na ojca świętego Jana Pawła II i jego obecność na płycie lotniska w Siewiernym 10 kwietnia 2010 roku. Jakby pan był uprzejmy i przybliżyć troszeczkę tę postać i coś więcej powiedzieć na temat właśnie tego pana Tomasza Turowskiego, nielegała, który właśnie, no jego obecność jest taka zagadkowa tutaj w tych miejscach, szczególnie właśnie w tych dramatycznych dniach. Także bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Dariusza i pana ministra Macierewicza i życzę wszystkiego najlepszego, niech pan Bóg błogosławi i życzę powodzenia i jak najszybszego odkrycia właśnie tej prawdy smoleńskiej, na którą wszyscy czekamy. Panem Bogiem. Szczęść
Boże.
Dziękujemy
z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo z Panem Bogiem. Wie Pan, jest już blisko 10 po 11. Ja obawiam się, że gdybym miał naprawdę próbować przynajmniej podstawowe tezy dotyczące Pana Tomasza Trockiego tutaj przekazać, to do rana by nam tego czasu nie starczyło. To człowiek o bardzo bogatej biografii. Wydaje mi się zresztą, że nie należy obarczać Towarzystwa Jezusowego jego postacią tak do końca, dlatego, bo on ślubów zakonnych ostatecznie nie złożył, więc jezuitą chyba, mam wrażenie, jeżeli dobrze to rozumiem, nazwany być nie może, choć rzeczywiście długo się do tego przygotowywał, szpiegując Ojca Świętego, szpiegując Watykan, szpiegując jezuitów, ale przede wszystkim szpiegując swoich kolegów. Jego w tej sprawie materiały, jego raporty są dostępne, są znane i rzeczywiście mogą wstrząsnąć, chociaż warto o tym też pamiętać, że zgodnie z tendencją, z jaką mamy do czynienia od ostatnich kilku lat, tutaj stopień bezczelności ludzi z dawnych służb jest niebywały i pan Turowski twierdzi, że on został wysłany przez dygnitarzy komunistycznych, wymienia, o ile się nie mylę, pana Kanie i kogoś tam jeszcze, po to, żeby chronić Ojca Świętego, i ta cała jego kariera esbecka, ta cała jego, te wszystkie jego donosy miały na celu dostanie się do centrum systemu bezpieczeństwa Watykanu i świata zachodniego po to, żeby chronić Ojca Świętego przed zamachem. Taka była jego prawdziwa misja i taki był jego prawdziwy cel. A to wszystko, co się o nim mówi, to jest oczywista nieprawda i to na pewno mówią zwolennicy najbardziej zimnowojennych i ohydnych służb rosyjskich. No, jak pan widzi, odwracamy kota ogonem, mówimy wszystko odwrotnie, niż miało miejsce naprawdę. Okazuje się, że praca dla służby bezpieczeństwa, praca dla komunistycznej bezpieki była najbardziej zaszczytną i najbardziej polską, katolicką misją, jaką tylko można sobie wyobrazić. Tak się przedstawia teraz pan Turowski w różnych publikacjach, wystąpieniach, ale także na forach sądowych, gdzie staje i mówi: mnie się oskarża o agenturalność, przecież ja chroniłem papieża, ja byłem po to, żeby go ratować, ja robiłem wszystko od samego początku, żeby ratować. Ciekawe, czy te donosy na ludzi ze spotkań, na podziemne pismo spotkania, gdzie byli przecież ludzie, z którymi on się dobrze znał, też miały na celu ratowanie tych ludzi, bo oni szli do więzienia często, więc takie to były tego wszystkiego razem konsekwencje. Pan Tomasz Turowski w sprawie smoleńskiej odegrał bardzo istotną rolę. Bardzo istotną rolę, nie do końca jeszcze wyjaśnioną, to jest przedmiotem analiz, ale wystarczy powiedzieć trzy kwestie. Po pierwsze, został tam wysłany w szczególnym momencie, wtedy, kiedy okazało się, że pan prezydent na pewno do Katynia poleci, że wszystkie próby, które miały na celu uniemożliwienie mu bycia w tę rocznicę w Katyniu i wystąpienie z przemówieniem związanym z ludobójstwem sowieckim na polskich oficerach, że wszystkie te próby nie dały efektu i wtedy dopiero został właśnie ściągnięty z emerytury, że tak powiem, z pracy poza resortem, poza służbą pan Turowski i wysłany przez ministra spraw zagranicznych Sikorskiego i premiera Donalda Tuska do ambasady w Moskwie z obowiązkiem nadzorowania przygotowań do tej wizyty. To był jego główny obowiązek. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Głównym obowiązkiem pana Turowskiego była piecza nad wizytą prezydenta Rzeczpospolitej. On od strony ambasady jest odpowiedzialny za wszystkie działania, a także wszystkie zaniechania. Ja chcę przeprosić na chwileczkę ojca i wszystkich innych słuchaczy, ale muszę w tym momencie, jeżeli można, przeczytać fragment stanowiska prokuratorów, nie mój, tylko prokuratorów, którzy analizowali te przygotowania i tak ocenili działanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I piszą oni tak: niewątpliwym jest, iż w działaniu zarówno funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jak i ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie występowały liczne nieprawidłowości sprowadzające się z jednej strony do zbyt późnego i niestarannego przekazywania informacji albo wręcz nieprzekazywania informacji pomiędzy zaangażowanymi w przygotowania instytucjami i podmiotami, w tym rosyjskimi, a z drugiej do braku właściwej i natychmiastowej reakcji na nieudzielanie informacji przez stronę rosyjską. Jaskrawym tego przykładem jest zwłoka pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych w notyfikowaniu stronie rosyjskiej wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy też olbrzymia opieszałość w uzyskaniu przez pracowników ambasady RP w Moskwie zgód dyplomatycznych na przelot samolotów specjalnych w dniach 7 i 10 kwietnia 2010 roku. A to są słowa prokuratorów, nie ja to sformułowałem, nie ja to napisałem. Za to wszystko, jeżeli od strony ambasady, działania ambasady, w istocie powinien być odpowiedzialny właśnie pan Turowski. Oczywiście jest też ambasador, który odgrywa istotną rolę, ale jeżeli chodzi o proces przygotowania wizyty prezydenta, to była właśnie rola pana ambasadora Turowskiego. I wreszcie ostatnia już kwestia, żeby nie przedłużać. Jak mówiłem, gdyby wszystko próbować powiedzieć, co wiemy o panu Turowskim, to trwałoby to do rana, a więc ostatnia kwestia niesłychanie ważna. Pan ambasador Turowski, bo takim tytułem się wtedy legitymował, był na wśród tych kilku przedstawicieli polskich na płycie lotniska na lotnisku Siewierny. Był bardzo zresztą aktywny, rozmawiał z dygnitarzami rosyjskimi i w kluczowym momencie, kiedy już doszło do tego, że doszło do katastrofy, w tym momencie jako jeden z pierwszych znalazł się dość blisko miejsca zdarzenia, a następnie osobiście zabierał telefony komórkowe i uniemożliwiał dokumentowanie miejsca zdarzenia, zresztą przez pracowników ambasady polskiej, wyrywał im, zabierał im komórkowe telefony, tłumacząc, no, że to robi ze względu na szacunek dla dramatu, który się dokonał, że nie można przecież robić zdjęć w tak straszliwym momencie, nie można dokumentować tego, co tam jest, ani ciał, ani samolotu, ani tego, jak wyglądają drzewa, tego wszystkiego dokumentować nie można, bo to jest brak szacunku dla dramatu śmierci. Więc on odegrał istotną rolę także w uniemożliwianiu zebrania niezależnego materiału dokumentacyjnego. Więc jak Państwo widzicie, długa i ciekawa droga, a teraz w ostatnich miesiącach wszystkim, którzy wykazują jego prawdziwą rolę, próbuje wytaczać procesy, więc jest człowiekiem wciąż bardzo, bardzo aktywnym. Na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Maria, proszę.
Witam.
Witam.
Czy jeszcze zdążyłem na tą audycję?
Tak, kto mówi skąd?
Władysław od Przemyśla.
Prosimy, panie Władysławie.
Ja tylko słucham bardzo często wypowiedzi całej komisji pana Macierewicza i jestem taki rozgoryczony, ponieważ uważam, że pana Macierewicza po prostu robią głupka. Tak jest przedstawiany w telewizji. Bardzo mi jest przykro z tego powodu, no ale tak, takie mam odczucia. Jeszcze odnośnie tych wszystkich ekspertów, które pan Macierewicz sobie dobiera. Ci ludzie siedzą na posadach państwowych, profesorowie z AGH czy z czegoś, i im jest ciężko mieć własne zdanie, które by było szczere i prawdziwe. Uważam, że oni są przepłacani i żaden nie ma własnego zdania. A z panem Macierewicza po prostu robią, tak jak już powiedziałem, nie chcę go obrażać, słucham go, ale żeby materiały wszystkie, jakie tam ma, na co porządnie opracować, a potem publikować, bo oni się czepiają się szczegółów i wypadacie, ta cała komisja to wychodzi na takich oszołomów, a tak wcale nie jest. Wcale tak nie jest.
Dziękujemy panie Władysławie. Panie ministrze?
Ja bardzo dziękuję za tę ostateczną diagnozę. To znaczy, że mimo wysiłku, wynika z tego, że mimo wielkiego wysiłku całego gigantycznego aparatu propagandowego, który próbuje zdezawuować nasze prace właśnie w taki sposób, który pan tutaj opisał i który powoduje pana gorycz i takie zmieszanie, no... Ostatecznie okazuje się, że to się nie udaje, że pan ma trafną diagnozę naszych działań, naszych wysiłków i naszej pracy. Bardzo serdecznie za ten zdrowy rozsądek, jaki pan wykazuje, dziękuję. Tak rzeczywiście jest. Analizy, prace, które są naszego autorstwa, są wiarygodne, są potwierdzone nie tylko w sensie autorytetu, ale także przez przebieg wydarzeń i przez krzyżowe analizy, jakich dokonujemy. Oczywiście jak wszyscy, jak zawsze w tego typu pracach o tak olbrzymim zakresie, czasem ktoś może popełnić jakiś błąd, jakąś nieprawidłowość, jakąś nietrafność. To się zawsze może zdarzyć i nam także, gdy się zdarza, to do tego się przyznajemy i za to przepraszamy. Staramy się jednak przedstawiać opinii publicznej tylko te wyniki, które przeszły przez bardzo wiele wewnętrznych testów. No, dzisiaj zapytał pan o sprawę, jeden z panów jakieś pół godziny temu, o sprawę statecznika i ponieważ ona jeszcze, ta analiza nie jest dokończona, w związku z tym nie mogłem z całą pewnością ani jej przedstawić, ani potwierdzić do końca tego pana sugestii. Inny pan czy pani pytała o rodzaj materiału wybuchowego, który miałby doprowadzić do eksplozji. No niestety znowu analizy nie są skończone, nie mogę państwu przedstawić. Wiem, że była eksplozja, wiem, że został w ten sposób zniszczony samolot, ale co do mechanizmu tego zniszczenia, tego jeszcze z pewnością przedstawić nie mogę, a nie chcę snuć hipotez, które by właśnie podpadały pod tę diagnozę, którą pan przywołuje, że ktoś sobie robi później żarty, czy próbuje obrócić nasze słowa, nasze diagnozy na szkodę tego dochodzenia. Raz jeszcze dziękuję za zdrowy taki rozsądek i nie poddawanie się propagandzie. Tak trzymać, proszę pana.
Jeszcze jeden, może dwa telefony zdążymy. Proszę bardzo, halo. Halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Problem mam Chryszty.
Zawsze i wszędzie.
Czy jestem na antenie?
Tak, jesteśmy. Kto mówi?
Ja oglądam ten...
Jak pan ma na imię?
Od początku te wszystkie filmy.
Halo, jak pan ma na imię?
Janusz.
Prosimy.
I teraz jest sprawa taka. Oglądałem w dniu, jak ta katastrofa była, i zauważyłem tą skrzynkę, którą była niby szukana przez Rosjan. Ta skrzynka leżała na wierzchu. Filmował ją jakiś redaktor to dla mnie jest bardzo dziwna rzecz, że taki redaktor, który był tam na miejscu już tego, nie mógł tej szczynki zabrać i Rosjanom nie oddać. I to była dla mnie taka dziwna sprawa. I następnie to wybijanie okien i niszczenie wraku do końca. To tym miałbym tylko te dwa słowa.
Dziękuję, panie Januszu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Więc tutaj ja bym pana jednak z tego zdziwienia chciał jakby wyciągnąć, żeby pan się tym tak nie przejmował. Cokolwiek by mówić o panu Wiśniewskim, ponieważ to on filmował i jego film pan widział. No, z pewnością trudno go obarczyć odpowiedzialnością za to, że nie wziął tej czarnej skrzynki, którą rzeczywiście pokazuje w swoim filmie na sam w pierwszych kadrach. Tych ujęć, ona jest pomarańczowa, on ją pokazuje, nawet mówi, o, czarna skrzynka. No, ale nie obarczyłbym go odpowiedzialnością za to, że nie wziął ją jej pod pachę. Nawet gdyby tak zrobił, nawet gdyby to fizycznie i technicznie było możliwe, to przypominam panu dalsze kadry tego filmu. Przecież ten króciutki filmik kończy się tym, że żołnierze specnazu czy MCS-u, ja już nie wiem, czy funkcjonariusz MCS-u, nie wiem, jaka to formacja jest, ale po prostu zatrzymują go dość brutalnie. Żądają od niego kamery, gdy on nie chce jej oddać, mówiąc, że ma akredytację i jest polskim dziennikarzem. Po prostu mu ją wyrywają i wszystko mu zabierają, więc tak samo by się stało z tą czarną skrzynką. Proszę naprawdę tym się nie dziwić i o to pretensji nie mieć. Jeżeli zaś chodzi o niszczenie samolotu, no to był proces nieporównanie szerszy niż samo wybijanie okien. Ja już mówiłem dzisiaj na przykład o przenoszeniu statecznika. To jest bardzo duża część, mająca długości co najmniej 2 metry, więc to naprawdę dużo waży, jest nieporęczne. Żeby to przenieść, trzeba albo wiele osób, albo jakieś ciężkie maszyny, a mimo to kilkadziesiąt metrów, żeby sfałszować przebieg wydarzeń i pokazać, że miejsce katastrofy było dużo mniejsze, przestrzeń, na której się odbyła katastrofa, była dużo mniejsza niż w rzeczywistości, przeniesiono, ale zrobiono coś dużo więcej. Być może pan pamięta jednym z takich większych fragmentów samolotu leżących tam na tej polanie jest część, które od przedział główny, przedział pasażerski, od skrzydeł, od centropłatu aż do ogona samolotu. On leży na miejscu zdarzenia początkowo, odwrócony do góry nogami, z wywiniętymi na zewnątrz burtami. Otóż i jest w całości, te wywinięte burty są razem oczywiście z całym wnętrzem samolotu, tak jak upadły na ziemię. No ale ten kształt tego fragmentu samolotu świadczy o tym, iż doszło do eksplozji, doszło do wybuchu, który to wybuch wywinął na zewnątrz obie burty. W naturze nigdy tak się samolot nie mógłby zachować, to badał profesor Binienda, gdyby nie wybuch. Tylko wybuch mógł doprowadzić do tego, że burty są wywinięte na zewnątrz obie, jedna na lewą, druga na prawą stronę. No i żeby ukryć ten fakt, kilka godzin później po całym dramacie, to jest sfilmowane, mamy ten film, Rosjanie po prostu odcinają piłą tarczową jedną z tych burt, odcinają ją i odsuwają od głównego korpusu tego fragmentu samolotu, tak, że pan Miller w swoim raporcie opisuje te części jako części, które osobno upadły na ziemię. A on już sobie albo nie zdaje sprawy, albo oszukuje mniej lub bardziej udatnie czytelników, że to są dwie części, które osobno upadły. Już tego znamienia wywiniętych burt na zewnątrz obu naraz nie ma, ponieważ Rosjanie, jak mówię, odcięli to, odsunęli i stworzyli wrażenie, że części te upadły osobno. A więc ten zakres zniszczeń świadomego fałszowania przebiegu wydarzeń przez zniekształcanie tego wraku był bardzo, bardzo szeroko stosowany przez Rosjan i realizowany z pełną świadomością. To samo się działo zresztą z kokpitem i wynoszeniem części kokpitowych, o czym jeszcze będę informował. informował opinię publiczną w najbliższych dniach, ponieważ pan Lasek, który jest odpowiedzialny za to, że sam nie badał tego miejsca zdarzenia, opublikował niedawno zdjęcia, które wprowadzają opinię publiczną w błąd, podwójnie tworząc wrażenie, jakoby te części kokpitowe były w zupełnie innym miejscu i znalazły się tam na skutek zupełnie innego procesu, niż było naprawdę. On próbuje twierdzić, że one się przetaczały przez całe to pole, iż one były zgniatane i tak dalej, i tak dalej. To zupełna nieprawda. Ich kształt i miejsce ułożenia świadczą, potwierdzają tezę eksplozji i wybuchu, no ale to już będziemy przedstawiali na naszym portalu internetowym. Zespół Smoleńsk sejm.gov.pl. Bardzo proszę o korzystanie z tej witryny, albo proszę wbić po prostu zespół Macierewicza do Google, to ta witryna, adres internetowy tej witryny się pokaże i będziecie Państwo mogli na bieżąco nasze prace śledzić.
I ostatni telefon, proszę bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Mówi Andrzej z Wielkopolski.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Andrzeju, jest Pan na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże, witam Pana ministra Macierewicza i ojca prowadzącego. Chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę i zapytać, jakie jest zdanie Pana ministra. Ja nie czytam na co dzień Gazety Wyborczej, bardzo rzadko, ale wpadła mi kiedyś bezpośrednio po katastrofie gazeta, którą przeglądałem w kiosku Ruchu i tam był taki rysunek, że Tu-154 został naprowadzony na, do wąwozu o głębokości 70 metrów w stosunku do płyty lotniska i uderzył w przeciwskarpę, także nie miał szans po prostu z tego wąwozu się wydostać, wzbić się w górę. Czy pan minister wraz z zespołem analizowaliście tą wersję? Ona była na żywo przez tą gazetę niejako tam po kilku dniach po katastrofie przedstawiana. Także jeszcze wtedy na pewno być może Gazeta Wyborcza nie współpracowała jeszcze w takim stopniu jak później, w wiadomym kierunku. To jest jedna sprawa. A drugą sprawą, czy zespół się zajmował tym, że przecież ten samolot miał ponad połowę zapasów paliwa na drogę powrotną. A wiadomo, że tam na tych zdjęciach bezpośrednio po tej katastrofie były jakieś tam mikro ogniska, takie mini pożarki. Co się stało z tym paliwem? I to by mogło ewentualnie potwierdzać, że samolot razem z tym zbiornikiem się w powietrzu rozerwał i to paliwo się w jakiś sposób rozproszyło, że nie było takiej sytuacji, jak to normalnie jest przy katastrofach samolotów. Przy lądowaniu, że samolot się nieraz spala doszczętnie razem z pasażerami. I to właśnie te dwie rzeczy chciałem poruszyć, jakie jest pana ministra stanowisko tutaj w tej sprawie. I jeszcze jest może ostatnią sprawę. Oczywiście, że te wszystkie badania komputerowe są bezcenne. Ale czy ktoś próbował taki zwykły model? Ja jestem akurat inżynierem ze skończonymi studiami podyplomowymi, byłem kierownikiem, dyrektorem ośrodka doświadczalnego, oczywiście nie samolotowego. I mi się wydaje, że tu może na początku brakowało takiej prostej analizy inżynierskiej z zakresu mechaniki, tych wszystkich ustalenia reakcji, sił uderzeń, momentów obrotowych i tak dalej, żeby wykluczyć właśnie to, że uderzenie skrzydłem o drzewo mogło spowodować takie skutki, jakie były prezentowane przez Komisję Rosyjską i Komisję Millera. To wszystko dziękuję bardzo i prosiłbym o stanowisko. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję za te bardzo rzeczowe i uwagi, i pytania. Jeżeli będzie możliwe z panem się skontaktować, to bardzo chętnie, abym z pana obserwacji, refleksji i rad. Bardzo byśmy chętnie skorzystali w zespole parlamentarnym. Ma pan absolutną rację. Zdrowy rozsądek i doświadczenie inżyniera o tym mówi. Faktycznie, gdyby taką analizę, o której pan mówi, zrobiono na samym początku, gdyby ją zrobiono w którymkolwiek momencie, momencie, w którymkolwiek momencie, to byśmy byli w innej sytuacji, no tylko, że warto sobie uświadomić, że ani pan Lasek, ani pan Edmund Klicha, a przede wszystkim pan Donald Tusk i jego ministrowie nigdy nie chcieli zbadać tego, co naprawdę się stało. Ja chcę przypomnieć panu i wszystkim państwu tę upiorną rozmowę między dwoma Klichami, panem Bogdanem Klichem, ministrem obrony narodowej, i Edmundem Klichem, polskim akredytowanym. To się dzieje chyba 21 kwietnia 2010 roku, a zostało nagrane potajemnie przez Edmunda Klicha, który chciał mieć dowód na wszelki wypadek przebiegu tej rozmowy i miał magnetofon gdzieś tam schowany mały i to nagrywał. To się dostało później do zespołu parlamentarnego, przedstawialiśmy to opinii publicznej, i w tej rozmowie Bogdan Klich, minister obrony narodowej, robi awanturę, karczemną awanturę Edmundowi Klichowi, że ten dopuścił do tego, iż został przekazany do Ministerstwa Obrony Narodowej meldunek przez jednego z ekspertów polskich, pokazujący, że za katastrofę, za tragedię odpowiada strona rosyjska. I Bogdan Klich krzyczy na Edmunda Klicha: jak pan mógł dopuścić do tego, że taki meldunek powstał? Dlaczego taki meldunek został napisany? To niedopuszczalne, żeby został napisany taki meldunek obciążający stronę rosyjską. Takie tam panowały stosunki i to najlepiej charakteryzuje, podobnie jak te zdjęcie, podobnie jak te uśmiechy, podobnie jak te objęcia, podobnie jak to, że po dzień dzisiejszy nie ma czarnych skrzynek. Umowa międzynarodowa podpisana, gwarantująca Rosjanom to wszystko, wyrzucenie ekspertów zachodnich, prawda, zakaz porozumiewania się z ekspertami zachodnimi, ośmieszanie wszystkich, którzy próbują coś zrobić, zakaz polskim ekspertom. Przecież minister oświaty wydała wprost nieomal zakaz zajmowania się przez polskich uczonych tą sprawą. Dwa miesiące temu takie stanowisko zajęła. Ba, później pan Zoll, szef Komisji Etyki Polskiej Akademii Nauk, powiedział, że nie wolno się zajmować tym zagadnieniem, jest sprzeczne z etyką naukową zajmowanie się tym zagadnieniem wszystkich, którzy nie są specjalistami od badania wypadków lotniczych. Czyli krótko mówiąc, dobry fizyk nie może zbadać tego samolotu, dlatego, bo nie jest członkiem komisji badającej wypadki lotnicze. To są jakieś absurdy, ale wszystkie się składają na to samo, na dążenie, silną motywację, żeby za żadną cenę nie doszło do prawdy, nie wykryto prawdy. Stąd też to, co pan nazywa błędem, nie było błędem. Brak takiej analizy nie był błędem, tylko był częścią świadomej strategii wynikającej z porozumienia z Rosjanami w tej sprawie. Jeżeli chodzi o paliwo lotnicze, tak, tam było około 10 tysięcy ton paliwa i ma pan rację, nawet mając świadomość, że paliwo lotnicze nie wybucha samo z siebie, że to pary lotnicze wybuchają, nawet mając to wszystko na uwadze, fakt braku wielkiego ogniska jest zastanawiający, musi być brany pod uwagę, zwłaszcza warto to sobie uświadomić, że przynajmniej kilka osób, jeżeli nie kilkanaście, zostało z ofiar zostało znalezionych bądź z bardzo obszernymi, bardzo dotkliwymi, obszernymi oparzeniami, bądź bardziej powierzchownymi oparzeniami, ale to jest kwestia nie dwóch, trzech, tylko dużo większej liczby osób, które są bardzo dotkliwie spalone lub poparzone, a leżą poza obszarem, gdzie były widoczne te małe płomienia, więc na pewno te spalenia, poparzenia nie nastąpiły już w momencie po rozpadzie samolotu na ziemi, tylko musiały być dokonane wcześniej, zwłaszcza, że także na czarnej skrzynce znaleziono miejsca, w którym są odkształcenia będące wynikiem oddziaływania silnej, wysokiej temperatury, a czarna skrzynka leży w ogóle poza obszarem ognia i to musiało się stać jeszcze w samolocie, więc problem problem ten jest niesłychanie ważny i wskazuje rzeczywiście na to, że mieliśmy do czynienia z wybuchem w powietrzu. Jeżeli chodzi o sprawę przeciwskarpy, to dodajmy jeszcze, panu się zdarzyło czytać w kiosku Gazety Wyborczej, żeby jej nie kupować, to roztropne stanowisko uważam, jak już w ogóle tego zaglądać, na pewno nie płacić, to jest, to rozumiem taki punkt widzenia, ale przypominam, że pierwsza reakcja Gazety Wyborczej była jeszcze inna. W pierwszej reakcji oni propagowali tezę, że samolot zawadził o wieżę tą, z której, znaczy radiolatarnią, dokładnie, proszę bardzo. O radiolatarnię, nawet taki rysunek był zamieszczony w internetowym wydaniu Gazety Wyborczej. Więc oni zmieniali zdanie w zależności od tego, jak Rosjanie je formułowali. Ostatecznie stanęli przy brzozie. Była też wersja związana z tą przeciwskarpą, no ale warto przypomnieć, że major Protasiuk, a także podpułkownik Grzywna znali ten teren, bo lecieli tam 3 dni wcześniej i dlatego właśnie 9 minut przed dotarciem nad lotnisko kapitan major Protasiuk mówi do swojej załogi: pamiętajcie, tam jest wąwóz, pamiętajcie, tam jest dziura. On to im mówi, on im to przypomina, więc próba stwierdzenia, że do katastrofy doszło dlatego, że oni, nie wiedząc o tym obniżeniu 70-metrowym, przypadkiem czy przez pomyłkę, niewiedzę, nieudolność w taką dziurę wpadli, jest o tyle absurdalne, że oni się nawzajem uprzedzają o tym dużo przed tym, zanim do tego miejsca dolecieli. A więc na pewno to nie mogło być przyczyną tego dramatu. Ostateczną przyczyną dramatu była eksplozja, która zniszczyła ten samolot w powietrzu i uniemożliwiła majorowi Protasiukowi uratowanie samolotu przez ucieczkę z pułapki, w którą próbowało wciągnąć ci, którzy naprowadzali fałszywie ten samolot w ośrodku moskiewskim pod kryptonimem Logika, gdzie dowodził generał Benediktow.
Panie ministrze, pora już zakończyć te nasze dzisiejsze spotkanie. Czy jeszcze jakieś słowo na koniec takiego podsumowania?
Proszę ojca, proszę państwa, dzisiejsze spotkanie miało być poświęcone temu, co trafnie ojciec nazwał aferą smoleńską, a więc wszystkim działaniom, które w sposób przestępczy zmierzają do ukrycia prawdy o Smoleńsku i uniemożliwienia zbadania tego, co naprawdę i jak się wydarzyło. Okazuje się jednak, i dzisiejszy przebieg naszego spotkania o tym dowodnie świadczy, że wciąż koncentrujemy się na samym przebiegu dramatu, na tym, jak do niego doszło, jaki był jego przebieg i jak wygląda materiał dowodowy pozwalający nam zrekonstruowanie tego wydarzenia. I to mnie nie dziwi, dlatego że w ostateczności to ta kwestia przesądzi ostatecznie o tym, czy będziemy mówili o zbrodni, czy będziemy mówili o nieszczęśliwym wypadku lub jakkolwiek inaczej to nazywali. To, co dzisiaj możemy powiedzieć na pewno, to powtarzam fakt, iż naprowadzano ten samolot tak, żeby doszło do dramatu, że odpowiedzialne za to jest Centrum Moskiewskie o kryptonimie Logika, na którego czele stał pan generał Benediktow, a na miejscu jego reprezentantem w Smoleńsku był pułkownik Krasnokucki, to on przekazywał te polecenia i że wreszcie udało się pilotom zacząć odchodzić na drugi krąg, wyrwać z tej pułapki i wtedy doszło do tragedii, wtedy doszło do eksplozji, wtedy doszło do katastrofy. Prawdopodobnie dużo czasu jeszcze nam zabierze uszczegółowienie tego ogólnego schematu przebiegu wydarzeń, ale to nie może nas powstrzymywać przed analizą, zwłaszcza tego, co działo się później, zwłaszcza przebiegu matactwa wokół sprawy smoleńskiej, zwłaszcza organizowania tego całego gangu walki z prawdą o Smoleńsku, tego konglomeratu, w skład którego wchodzą i politycy, i część administracji, i część mediów, które razem wspólnie działają na szkodę państwa polskiego i na szkodę wyjaśnienia prawdy. Działają tak, jak działano kiedyś w sprawie Katyńskiej. Wtedy też było ścisłe współdziałanie ze szczególną rolą służb specjalnych. Dzisiaj znowu wracamy do czasu, gdy służby specjalne w tym ataku naprawdę odgrywają centralną rolę. To rzeczywiście dramatycznie źle świadczy o rządzie Donalda Tuska. To pokazuje, że on się zbliża do kresu swojego działania, bo różne rzeczy można o nas jako o narodzie powiedzieć, ale jedno nie ulega wątpliwości. Na pewno nie damy sobie narzucić kłamstwa smoleńskiego i na pewno nie zapomnimy o tych, którzy polegli nad Smoleńskim i którzy wciąż domagają się od nas prawdy o tym, co się wydarzyło i wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych tej tragedii.
Dziękuję bardzo. Pan minister Antoni Macierewicz, szef zespołu parlamentarnego do spraw zbadania tego, co stało się pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem. Dziękuję panie ministrze za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Z panem Bogiem.
A państwa zapraszam już na modlitwę kończącą dzisiejszy dzień. Przed modlitwą jeszcze oczekując na telefon wyłącznie do modlitwy ta pieśń, która przypomni nam, że dzisiaj 16 grudnia, czyli kolejna 43. rocznica tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu.